świat się zmienia.
Iwona Demska, dzień dobry. Ze mną dr Magdalena Rzadkowska, socjolożka z Uniwersytetu Gdańskiego, zajmująca się głównie problemami rodziny. Dzień dobry pani doktor.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Zbliżamy się do Dnia Kobiet. To taki dzień, który często był wyśmiewany, no taki budzący sporo emocji, ale w tak zwanym PRL-u to był dzień obowiązkowy. Chyba goździk i rajstopy, taki był pomysł często, panie dostawały, towary deficytowe. Zastanawiam się, czy w tym roku i w ogóle, czy w ciągu ostatnich lat rzeczywiście to święto jakoś straciło na aktualności, czy jesteśmy skłonne je nadal obchodzić.
Rzeczywiście trochę kontrowersji wokół tego święta jest. Myślę, że coraz mniej osób rzeczywiście pamięta, że dostawało goździk i rajstopy. Pewnie większość z tych pań jest dzisiaj na emeryturze. Natomiast no, wiele filmów na przykład, czyli takie produkty kultury masowej nam o tym przypominają. Ja bardzo lubię kroniki filmowe z tego czasu i tam rzeczywiście jest kilka odcinków takich można w sieci zobaczyć poświęconych Dniu Kobiet. No to na pewno płynie z nich taki mocny podział płci na jedną, która jednego dnia życzy drugiej wszystkiego dobrego i widać tam i trochę nierównowagi sił, zarówno tych takich zarządczych. Nie jest to święto takie propartnerskie, jak patrzymy na lata 60., 70., 80. widoczne w tych kronikach. Dzisiaj myślę, dużo instytucji, dużo krajów odwołuje się do Dnia Kobiet, święta międzynarodowego, tak naprawdę, żeby cały czas mówić o nierównościach tak w życiu zawodowym, jak i w domu. I my też tu z panią redaktor się umówiłyśmy, że tak sobie porozmawiamy dzisiaj bardziej o tym świecie zawodowym, pozadomowym, tak zwanej sferze publicznej i o mężczyznach i kobietach w tej sferze, a za tydzień następnym razem o tym, co dzieje się w domu, no bo te dwie sfery tak naprawdę, mimo że rozdzielone, mimo że tradycyjnie przypisywane dwóm różnym płciom, no to bez siebie istnieć nie mogą.
No właśnie, zastanawiać się będziemy nad tym, czy pojęcie szklany sufit nadal obowiązuje, czy rzeczywiście ciągle musimy patrzeć, co tam u góry się dzieje i tylko patrzeć, a nie możemy się dostać. Ja mam wrażenie, że jednak jest trochę lepiej, zwłaszcza, że my kobiety zaczęłyśmy mówić pełnym głosem, domagamy się coraz więcej, natomiast nie wiem, jak to wygląda statystycznie. Może wyjaśnimy pani doktor pojęcie szklany sufit na początek, chociaż mam wrażenie, że ono już jest tak utrwalone, ale...
Tak, ale to w sumie taka dosyć dobra metafora. Nie wszystkie pojęcia są takie czytelne jak to. Szklany sufit, no to sytuacja, w której widzimy, że moglibyśmy być wyżej, na lepszym, wyższym piętrze, bo są tam inni. Natomiast to jest tylko złudzenie. Jest mocna ściana czy sufit, które uniemożliwiają nam przedostanie się. No i o szklanym suficie mówimy głównie, jeśli chodzi o kariery kobiet w stosunku do karier męskich.
Okazuje się, że kobiety, które mają ten sam start i na przykład pracują w tym samym miejscu pracy, rzadziej otrzymują awans, tak, na stanowisko kierownicze. Takie są przynajmniej dane statystyczne i to się wiąże z takim pojęciem, też bardzo ładnym, pojęciem szklane ruchome schody, a także lepka podłoga. No, socjologia lubi takie terminy bardzo obrazowe, widzę.
Tak, no i rzeczywiście ja co do wszystkich trzech tu uważam, że są i obrazowe, i dużo mówiące. Ta metafora ruchomych schodów pokazuje nam sytuację w środowiskach bardziej sfeminizowanych, jak na przykład pielęgniarskie czy nauczycielskie, w których jest dużo łatwiej mężczyznom niż kobietom robić karierę. Tak jakby wypychani są, czy mają tą łatwość dzięki temu, że funkcjonują stereotypy, zgodnie z którymi kobiety same uważają, że oni są od nich lepsi i powinni zajmować wyższe stanowiska. Stąd na przykład w wielu szkołach podstawowych jest tylu dyrektorów mężczyzn, mimo że populacja jest bardzo sfeminizowana.
Zastanawiam się, na ile kobiety same nie są skłonne, czy jakby tkwią w takim stereotypie, że to mężczyzna będzie lepiej na przykład zarządzał.
Tak, tak. To jest przecież wybór kobiet, także to nie jest sytuacja. Ona jest taka, no nie można powiedzieć, że od mężczyzn niezależna, na pewno dla nich wygodna, Natomiast no, tego wyboru dokonują kobiety, które takie przeświadczenie o swojej niższości mają, socjalizują się do takiego poczucia, szczególnie jeśli chodzi o pewne sfery działań i tu ta sfera zarządcza jest jedną z takich przestrzeni.
Pamiętam, że kilka lat temu pani doktor opowiadała o takim zjawisku, właściwie teście psychologicznym John i Jennifer. Jest potwierdzeniem, że faktycznie ten awans zawodowy no, szybszy jest u mężczyzn. Na czym polegał ten test,
tak,
to badanie?
Jest to badanie dosyć często powtarzane w różnych instytucjach i w różnych miejscach. My teraz też na Uniwersytecie Gdańskim przygotowujemy z okazji Dnia Kobiet taki krótki sondaż. Jak będzie gotowy, to mam nadzieję, że pani redaktor pozwoli mi się podzielić takimi najświeższymi wynikami. Natomiast nie spodziewam się tu żadnych rewolucji. Po prostu tak mocno działamy pod wpływem stereotypów, że różnie oceniamy identyczne CV i listy motywacyjne w zależności od tego, czy są podpisane przez kobietę czy mężczyznę. I tu psychologowie eksperymentalni robią duże ilościowe badania, mieszając warunki, jak oni to mówią, czyli zamieniając imię na przykład Johna na Jennifer, czy w polskiej wersji Joanny na Jana na przykład, żeby zobaczyć, jak identyczne CV co do kompetencji i seks zostaną ocenione i jakie wynagrodzenie tym osobom się zaprezentuje. No i tu mężczyźni wypadają, czyli ten John czy Jan wypada dużo lepiej. Zależy od branży, jak duże to są nożyce czy widełki. Natomiast no samo to, że rzeczywiście jesteśmy skłonni szybciej przy mniejszych kompetencjach i za więcej zatrudnić mężczyznę, no dosyć dużo mówi o tym, że te nierówności dalej funkcjonują. Na poziomie Unii Europejskiej taka dziura płacowa wynosi około 16%. I tu ma pani rację, że nie jest tak, że nic się nie zmienia. Polskie badania pokazują, że w Polsce ona jest na przykład wyższa niż średnia unijna, że będziemy jednym z krajów, w którym zostanie jak najszybciej zasypana czy zniszczona. Oczywiście ma na to wpływ bardzo dużo czynników. Mają na to wpływ postawy, czy motywacje, czy samoocena kobiet, która jest bardzo zróżnicowana co do wieku. Ale co myślę ważne, to różnice nie tylko takie przeciętne czy średnie, ale często poruszane i też ta kolejna kadencja nowej przewodniczącej Unii będzie, tak jak czytam, na tym sfokusowana, że skutki tego widać w różnych innych przestrzeniach, na przykład w bardzo dużej dysproporcji emerytur o 35%. Są one niższe, te kobiece od męskich i to znowu różna ilość lat na rynku pracy związana z różnymi funkcjami opiekuńczymi czy z urlopami wychowawczymi. No właśnie te różnice w wynagrodzeniu no wpływają na to, że to nie jest tylko tak, że ten wskaźnik możemy w jednym miejscu zmierzyć. On jest, funkcjonuje w różnych przestrzeniach życia.
Będziemy też o tym rozmawiać. Nie wiem, czy w tej audycji nam się to uda, ale w następnej koniecznie o kobietach pracujących w domu, czyli kobietach pozornie nie pracujących. To też się zaczyna powoli zmieniać. Ale zanim o tym, to ja chciałabym się zatrzymać na środowisku naukowym, bo ostatnio też się o tym dużo mówi. Wydawać by się mogło, że tutaj rzeczywiście ta proporcja jest równa, że naukowczynie mają taki sam dostęp do awansu i rzeczywiście tak szybko awansują jak mężczyźni. Tymczasem okazuje się, że wcale tak nie jest. Ja bym się chciała odwołać do takiego zdania, które napisała w 1938 roku Virginia Woolf, znana pisarka angielska i feministka. Nauka ma męską płeć. Pytanie, czy od tego 1938 roku ubiegłego wieku wiele się zmieniło? Okazuje się, że na pewno tak, ale idzie to bardzo mozolnie. W 2016 roku Polska Akademia Nauk zdominowana była przez mężczyzn, zaledwie nieco ponad 4% stanowiły w niej kobiety. Te statystyki z roku na rok się poprawiają, ale bardzo wolno.
Tak, natomiast też tu tak trochę optymizmu można zauważyć i on jest z jednej strony związany z tym, no, że lata płyną i każda dekada przynosi dosyć duże zmiany, żeby wykształcić profesora czy profesorkę potrzeba kilkudziesięciu lat. Więc tu same regulacje, zachęty czy akcje afirmacyjne, tak to się nazywa, nie wystarczą, żeby od razu mieć zmiany wskaźników. Dosyć dużo w tym roku akademickim dzieje się w świecie naukowym, jeśli chodzi o liczenie, badanie, monitorowanie wskaźników. Ja jeszcze nie mam wszystkich raportów gotowych, takich, które do nas docierają, bo zbieramy te dane. Bardzo chętnie się z Państwem podzielę, jak to wszystko będzie gotowe. Natomiast no, takie pierwsze wnioski, które widać, to jest na przykład na poziomie Polski zmiana związana z tym, że po habilitacji prawie automatycznie dzisiaj mężczyźni i kobiety zostają profesorami uczelni i profesorkami, kiedyś czekali na ten awans i tu były różnice w okresie oczekiwania, również związane z płcią. Dzisiaj sukcesy w nauce mierzy się nie tylko awansem naukowym, ale na przykład występowaniem kobiet jako pierwsze autorki publikacji w czasopismach recenzowanych, publikacji wysoce punktowanych i tu na przykład taka lokalnie pozytywna bardzo wiadomość, Uniwersytet Gdański jest czwarty na świecie, jeśli chodzi o procent kobiet, które są pierwszymi autorkami, czyli które występują i są cytowane jako autorki czasopism. My się tym jako Uniwersytet Gdański bardzo chwalimy i cieszymy się, że naukowczynie może mają mniej barier niż ich koleżanki w innych krajach. Pewnie tak jest. Jeszcze jeden wskaźnik to kto kieruje projektami naukowymi. Tu też Narodowe Centrum Nauki i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przygotowują różne statystyki, z których takie dane można czerpać i rzeczywiście mężczyźni i kobiety w podobny sposób starają się pozyskiwać fundusze na badania. W związku z tym, czy słowa Virginia Woolf są aktualne, czy dalej, jak zamkniemy oczy i pomyślimy, naukowiec, to stoi nam przed oczami starszy, siwy pan. Widać to trochę w eksperymentach, w których biorą udział dzieci. Na przykład polecam taki film gdzieś w sieci, na YouTubie można na przykład zobaczyć o zajęciach w przedszkolu, w którym panie proszą dzieci, żeby narysowały lekarza, chirurga, strażaka i pilota wojskowego. No i na 60 parę obrazków tylko 5 to są panie, czyli bardzo mocno takie zawody związane z prestiżem, związane z jakimś ryzykiem w naszej wyobraźni jawią się jako zawody męskie i potem jest dalszy ciąg tego krótkiego filmu, gdzie przychodzą panie wykonujące te zawody porozmawiać z dziećmi, opowiedzieć o swojej pracy. Więc podobnie jest z wyobrażeniem o naukowcach. Do tego przyznają się na przykład badane również u nas na Uniwersytecie Gdańskim. W takich badaniach uczestniczyłam naukowczynie, które pracują w naukach ścisłych, tak zwanych naukach STEM. Mówią o tym, że zbyt kobiecy strój, na przykład sukienka, powoduje, że czują się mniej pewnie i że są na konferencjach inaczej traktowane, więc czują taką presję przebrania się w strój naukowca, który jest bardziej męski, który bardziej przypomina garnitur, po prostu, żeby
uwiarygodnić się bardziej, tak?
Przed sobą i przed innymi. Mhm. Natomiast no, w naukach społecznych, które ja reprezentuję, czy naukach humanistycznych, sam strój i sam wygląd, myślę, nie jest już tak oceniany kategorycznie, ale rzeczywiście różne badania podobne do tych John i Jennifer, które obserwujemy i z których możemy czerpać dane, pokazują, że jesteśmy w różny sposób oceniani, jeśli chodzi o to, jakie dostajemy referencje, jak skuteczne są listy motywacyjne czy CV. Co tu jest ważnego? No świadomość o tym, że stereotypy mają wpływ, jest bardzo ważna, bo no nie jesteśmy bezwolni. Wiedząc o tym, możemy przeciwdziałać, wspierając studentów czy studentki, czy dokonując recenzji, możemy zawsze stawiać sobie takie pytanie, czy przypadkiem nie działam pod wpływem stereotypu.
No właśnie, ja tutaj znalazłam taką ciekawostkę dotyczącą nauki i kobiet. Nie wiem, czy pani doktor się zetknęła z takim zjawiskiem, które było określone pod koniec XIX wieku. Anoreksja scholastica, czyli rzekome zaburzenie psychiczne występujące jedynie u kobiet jako skutek nadmiernej edukacji. Uznawane przez społeczność lekarzy, psychologów, mężczyzn jeszcze na początku XX wieku.
No dzisiaj brzmi śmiesznie.
No, więc ale jednak warto wracać do takich rzeczy, tak, jak
więc
to się
myślę,
działo
że
w historii.
Pewne zjawiska, które występują dzisiaj, będą brzmieć śmiesznie i za 100 lat. Natomiast rzeczywiście warto patrzeć, że świat się zmienia. Tu specjalnie użyję też naszego ulubionego tytułu. No i dobrze wiedzieć, czemu się zmienia i też wiedzieć, jak wpływa to na nasze życie tu i teraz, bo w ten sposób no, gdzieś wykorzystujemy to, że tyle ludzi, zarówno kobiet, jak i mężczyzn, tą naukę uprawia i poświęca swoje życie, żeby wszystkim innym łatwiej się żyło. Tak, ja myślę, tak wygląda taki podstawowy cel nauki. Ona powinna być odpowiedzialna społecznie. Na Uniwersytecie Gdańskim powołaliśmy ostatnio Komisję Monitorowania Odpowiedzialności Nauki. Widzimy tu jako naukowcy i naukowczynie naszą dużą rolę, żeby dostarczać społeczeństwu faktów, rzetelnych badań, dostarczać wiedzy, jak ten świat naukowy jest różnorodny i ile dobrego z tego wynika. W nauce potrzebni są tak samo mężczyźni i kobiety i właśnie ta ich różnorodna perspektywa i ta, w której funkcjonują w życiu codziennym, ona przecież często wpływa na ten czas zawodowy, jak i właśnie różne spojrzenie na przedmioty badań, które wynika z tego, że socjalizowaliśmy się do różnych ról, na przykład zróżnicowanych co do płci.
Poza tym tutaj kobiety są tak samo produktywne jak mężczyźni i mogą osiągać i osiągają takie same wyniki. Ja znalazłam taki raport Praca i przedsiębiorczość kobiet, potencjał do wykorzystania w Polsce. Okazuje się, że aż 66% kobiet aspiruje do roli dyrektora lub menadżera i to, mam wrażenie, się zmienia i się zmieniło na przestrzeni ostatnich lat. Już tak chętnie nie oddamy tego stanowiska kierowniczego koledze, który ma te same kwalifikacje i siedzi biurko w biurko na przykład, tylko też będziemy skłonne o to zawalczyć.
Tak, tu widać dosyć dużą zmianę. No jest to zmiana długotrwała, bo polega na zmianie naszych postaw. Pamiętam taki projekt, który kilkanaście lat temu w Gdańsku miał miejsce. Kobiety i mężczyźni liderami i liderkami pomorskich przedsiębiorstw. I tam pracowaliśmy nad przyglądaniem się przede wszystkim kompetencjom. Nad tym nie było to wcale takie łatwe. Jak starać się oceniać pracę ludzi, ich CV, ich działania, ich aspiracje, motywacje, właśnie przez pryzmat tego, jak potrzebne jest to w naszych zespołach zawodowych, naukowych tak samo, a nie przez to, jakiej są płci i czy w związku z tym będą wykonywali jakieś pozawodowe funkcje typu rodzicielskie, które pierwsze stają nam przed oczami i mogą powodować, że decyzje o ich zatrudnieniu czy wzięciu do zespołu podejmiemy właśnie na podstawie stereotypów, a nie kompetencji, które są ważne. No, żeby ta zmiana doszła, potrzebna jest i odwaga, czy taka chęć działania kobiet, o której pani mówi, ale również to, żeby mężczyźni ze swojej strony widzieli, że różnorodność zespołów przynosi im korzyści. Jeżeli, i tu badania to pokazują, jeżeli mężczyźni tak uważają i wiedzą to i mówią otwarcie, że ich firmy są gotowe i otwarte na to, żeby zespoły były różnorodne i tu płeć to jest tylko jedna z różnic, mówimy tak samo o różnorodności pochodzenia czy wieku, no to wtedy taka otwarta misja przekłada się rzeczywiście na rezultaty finansowe i na efektywność działania takich przedsiębiorstw.
Czyli jednak optymistycznie będziemy kończyły nasze dzisiejsze spotkanie. Ten szklany sufit, od którego zaczęłyśmy, on istnieje, ale mam wrażenie, że jednak jest coraz bardziej kruchy i wystarczy trochę mocniej uderzyć i pęknie w końcu.
No i szczególnie jak będziemy robić to razem, bo samemu bardzo trudno jest przebijać sufity i zmieniać świat.
Zastanawiam się, jak w domu z tym szklanym sufitem. Będziemy o tym rozmawiać w przyszłym tygodniu, będziemy kontynuować. Czy tutaj jest bardziej tradycyjnie, czy również postępowo, jak się rozkładają te proporcje i role kobieta-mężczyzna, czy nadal są bardzo tradycyjne. Ale o tym za tydzień. Bardzo dziękuję, dr Magdalena Rzadkowska.
Dziękuję państwu i dziękuję pani.
Iwona Dębska, zapraszamy za tydzień o stałej porze. Do usłyszenia.
Świat się zmienia.